Niech łaska naszego Pana spływa na nas. Teraz, gdy będziemy studiować Jego Słowo, rozmyślać o Nim, aby ujrzeć tego, kogo powinniśmy widzieć, Jezusa, tak też to kazanie zatytułowałem. Chcemy widzieć Jezusa. Moi drodzy, gdybym dzisiaj teraz was wszystkich poprosił, abyście nie patrzyli się na ten świecznik. No tak, wszyscy się spojrzeli prawie. Nie wszyscy, ale tak widziałem, że ja proszę, nie patrzcie się, a wszyscy patrzą. No nie wszyscy. A to taka przekora. Moja małżonka ostatnio napisała coś tam w internecie i mówi do mnie, słuchaj, no nikt tego nie czytał. A apelowała o przeczytanie. W końcu napisała, nie czytajcie tego. I już się pojawiło tam kilka jakiś odsłon. To jest takie, drodzy, taka technika antyreklamy, która właśnie okazuje się skuteczna. Antyreklamy w tym sensie, że mówimy na nie, a ktoś podąża za tym. Ale okazuje się, że może być skuteczną nawet w kwestiach duchowych. No właśnie, wydaje się, że Pan Bóg czasami, by dotrzeć do ludzi z Ewangelią zbawienia, od czasu do czasu wykorzystuje właśnie taki sposób zwiastowania Ewangelii. Używa odwrotnych narzędzi, aby osiągnąć właściwe cele. Posługuje się ludźmi, którymi tak naprawdę z różnych powodów nie powinien się posługiwać. Mamy mnóstwo takich przykładów w Piśmie Świętym. Tych, którzy w oczach Bożych wydawaliby się, no właśnie ci. A jednak Pan Bóg używał zupełnie innych. Dawid, który przez ludzi, a nawet przez własną rodzinę był pomijany w ogóle. Ta mała dziewczynka, która z Namanem, prawda, tam przeprowadziła całą tą ewangelizację. Saul, ale ten, który stał się Pawłem, był wspaniałym narzędziem w rękach Pana Boga. Moi drodzy, wtedy, gdy misja Pana Jezusa na tym świecie zbliżała się do końca, a było to przecież, mówiąc o tej jego ziemskiej misji, tuż przed jego śmiercią, sprawy wokoło, mówiąc delikatnie, wyglądały nie najlepiej. Wokół niego panowała nieprzyjazna atmosfera, a Chrystus spotykał się z powszechną niechęcią. Stronnictwa żydowskie, kapłani, aparat władzy państwowej, wszyscy byli przeciwko Niemu. Nawet ci, którzy doświadczyli od Pana Jezusa wielkiego dobrodziejstwa w postaci uzdrowienia, też nie poszli za Nim. Znamy przykład 10 trędowatych. Pamiętacie? Wszyscy zostali uzdrowieni, a tylko jeden przyszedł podziękować Chrystusowi. I to jeszcze ten jeden, taki szczególny, można by się wydawać, bowiem obcokrajowiec, Samarytanin, pogardzany, który w ogóle nie wkomponowywał się w tą duchową elitę tamtych czasów. Jeden tylko wrócił podziękować. Gdy wszystko, kochani, wyglądało na nieuniknioną porażkę, Pan Jezus, będąc na Górze Oliwnej, a możemy czytać o tym w Ewangelii Mateusza, 24 rozdziale i 14 wersecie, wtedy, gdy wszystko wydało by się szło w kierunku porażki misji Pana Jezusa. Wtedy Pan Jezus wypowiedział takie słowa, czytam 14 werset, i będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Moi drodzy, to tak jakby dzisiaj ktoś wyszedł i powiedział, że w najbliższych mistrzostwach Europy Polska wygra puchar. Co tak dokładnie? Chociaż o piłce nożnej jeszcze dzisiaj wątek na koniec jeden będzie. Irracjonalne. Wszyscy przeciwko Panu Jezusowi, a On mówi, że ta Ewangelia, którą On przyniósł na świat, będzie po tym całym świecie głoszona na świadectwo wszystkim narodom. Ilu wtedy Pan Jezus miał uczniów? No, mówimy 12, tak? No może 11 takich prawdziwych. Troszkę kobiet, wiemy, że one usługiwały Panu Jezusowi w tej Jego misji. Ale tak naprawdę, gdy nadszedł krytyczny moment, to i ci, którzy byli z Nim, opuścili Go. I wydawałoby się właśnie, że Pan Jezus poniósł klęskę. Dzisiaj oczywiście, kochani, dożyliśmy tych czasów, kiedy ta przepowiednia znalazła swoje wypełnienie. Oczywiście Ewangelia jest głoszona po całym świecie, ale Kościół Boży również spotyka się dzisiaj z krytyką. Jest niepopularny. Tak naprawdę prawdą biblijną zainteresowana jest tylko garstka osób. A może nie tyle nawet zainteresowana, co garstka osób jest w stanie zawierzyć Słowu Bożemu. To, co dzisiaj w lekcjach mówiliśmy o wierze, to nie tylko chodzi o to, by wierzyć, ale by wierzyć w moc Jezusa, który potrafi zmieniać nasze życie. Moi drodzy, tak jak zwycięstwo odnośnie misji Jezusa zdawałoby się zdążało do nieuchronnej porażki, to Bóg odwrócił te niekorzystne warunki. Wiemy, że Ewangelia za sprawą przede wszystkim Ducha Świętego rozeszła się na cały świat. Moi drodzy, wielce pouczająca jest historia tuż przed ukrzyżowaniem Pana Jezusa, no właśnie wtedy, gdy wszystko wskazywało, że ta misja zakończy się fiaskiem. Historia, która zapisana jest w Ewangelii według Jana, te dwa teksty już czytaliśmy, ale jeżeli macie życzenie, otwórzcie ze mną ten fragment Pisma Świętego, 12 rozdział Ewangelii według Jana, od 20 wersetu i tak naprawdę na tym tekście skupimy dzisiaj całe swoje studium. Posłuchajmy cztery wersety, przeczytajmy. A byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się modlić w święto. Ci tedy podeszli do Filipa, który był z Betsajdy w Galilei, z prośbą mówiąc: Panie, chcemy Jezusa widzieć. Poszedł Filip i powiedział Andrzejowi, Andrzej zaś i Filip powiedzieli Jezusowi. A Jezus odpowiedział im mówiąc: nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. W tej historii Chrystus, można by powiedzieć, że tuż przed swoją śmiercią na krzyżu brał udział w ostatniej takiej uroczystości religijnej w świątyni. Znajdował się na dziedzińcu świątyni, tak jak możemy czytać również w życiu Jezusa. Przewidział oczywiście, że zostanie odrzucony przez jego własny lud, a miejsce Żydów zajmą ludzie ze wschodu i zachodu, dlatego wypowiedział takie znamienne słowa o ziarnie pszenicznym. A zaprawdę powiadam wam, czytam dalej, od 24 wersetu. Jeśli ziarnko pszeniczne nie wpadło do ziemi, nie obumrze. I pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeżeli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Teraz dusza moja jest zatrwożona. I cóż powiem, Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny? Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię swoje. Odezwał się Więc głos z nieba i uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Lud więc, który stał i słyszał, mówił, że zagrzmiało. Inni mówili, anioł do niego przemówił. Jezus, odpowiadając, rzekł, nie gwoli mnie odezwał się ten głos, ale gwoli was. Pewien fragment z życia Jezusa, opisując tą historię, Ellen White pisze w ten sposób. W tym momencie zdawało się, że dzieło Jezusa doznało dotkliwej porażki. Zwyciężył co prawda w sporze z faryzeuszami, lecz było jasne, że nigdy nie zechcą uznać w nim Mesjasza. Nadszedł czas ostatecznego rozdzielenia się. Uczniom Jezusa cała ta sytuacja wydawała się beznadziejna, lecz Chrystus przystąpił do uwieńczenia swego dzieła. Zbliżało się wydarzenie, które dotyczyło nie tylko narodu żydowskiego, lecz całego świata. Gdy Jezus usłyszał żarliwą prośbę, chcemy Jezusa widzieć, będącą wyrazem pragnienia całego świata, oblicze Jego rozjaśniało się i rzekł, przyszła godzina, aby był uwielbiony Syn Człowieczy. W prośbie Greków Jezus dopatrzył się poważnej zapowiedzi dotyczącej rezultatów swojej wielkiej ofiary. Grecy do Jerozolimy przyszli z zachodu. Kojarzymy mniej więcej mapę tego terenu. Grecja, no może taki północny troszeczkę zachód, ale przyszli z zachodu, aby odnaleźć Zbawiciela w jego końcowym okresie życia. Podobnie, drodzy, podobnie jak u zarania tego życia przyszli mędrcy ze wschodu. Właśnie wtedy, gdy naród żydowski nie rozpoznał tych narodzin, wtedy, gdy był pochłonięty własnymi ambitnymi planami, fakt ten nie doszedł do ich świadomości, ale z pogańskiego kraju przyszli do żłobu mędrcy ze swymi darami, aby uczcić Jezusa. Podobnie i w tej historii. Przybyli Grecy, reprezentujący narody i plemiona świata, przyszli z zachodu. Wiecie, gdy porównamy te dwie historie, zestawimy je ze sobą. W jakże pięknym wymiarze brzmi tekst wtedy, gdy Chrystus uzdrawia sługę setnika i dziwi się, pamiętacie, czemu się tak bardzo dziwił? Chrystus w ogóle, jak jest opisane w Biblii, dwa razy się dziwił. W tym miejscu dziwił się, jak wielką wiarę miał ten setnik. A w innym miejscu Chrystus się dziwi, jak wielką niewiarę mieli ci, którzy byli w Nazarecie. Ale moi drodzy, właśnie w tym momencie, czytając w Ewangelii według Mateusza 8:11, Pan Jezus powiedział w tym momencie, wielu ich od wschodu i od zachodu słońca przyjdzie, a usiądą za stołem z Abrahamem i Izaakiem w Królestwie Niebieskim. Pan Jezus przewidział to, że tak naprawdę pomimo pozornej porażki, którą doznał będąc w swoim ludzie, w swoim narodzie, tak naprawdę jego misja wykracza daleko dalej niż tylko do tej wąskiej grupy. Ze wschodu i z zachodu przyjdą wszyscy i zasiądą w Królestwie Niebieskim. Grecy, czytam kolejny fragment Ellen White z książki Życia Jezusa. Grecy słyszeli o triumfalnym wkroczeniu Jezusa do Jerozolimy. Rozeszły się pogłoski, że wygnał kapłanów i przywódców ze świątyni i że ma zasiąść na tronie Dawida jako król Izraela, czemu oni dawali wiarę. Grecy pragnęli poznać prawdę o jego misji. Chcemy ujrzeć Jezusa, powiedzieli, i prośba ta została spełniona. Gdy powtórzono ją Jezusowi, znajdował się on w części świątyni, do której wstęp mieli jedynie Żydzi. Lecz Chrystus wyszedł na zewnętrzny dziedziniec, aby osobiście porozmawiać z nimi. Moi drodzy, Chrystus, który wychodzi na zewnętrzny dziedziniec. To jest ten Chrystus, którego chciałbym wam dzisiaj przedstawić. To jest ten Chrystus, o którym apostoł Paweł pisze, że nie upierał się zachłannie przy tym, by być równym Bogu, ale przyjął postać sługi, stał się człowiekiem i służył aż do śmierci krzyżowej. To jest ten Chrystus, który wychodzi jako pierwszy, by spotkać się z tymi pozornie nie nadającymi się do tego, by wejść dalej do świątyni, do której akurat w tym literalnym przykładzie mieli tylko Żydzi. Naród wybrany. Moi drodzy, gdy myślicie o tym, gdy być może poczucie winy jest tak duże w was z powodu grzechów, to wiedzcie, że Chrystus jest tym, który chce wyjść na wasze spotkanie. Tak jak przypowieść, niektórzy mówią o synu marnotrawnym, ale lepiej jak się mówi o miłosiernym ojcu, który wybiegł na spotkanie swojego syna. Takim jest Chrystus. Wychodzący naprzeciw. Filip i Andrzej to są dwie postaci bardzo intrygujące. Byli obdarzeni wielką wrażliwością tak naprawdę na ludzką niedolę. Byli wrażliwi na te ludzkie serca, które poszukują Boga. Oni to pierwsi właśnie zareagowali na prośbę Greków i 21 werset właśnie o tym mówi, że podeszli do Filipa, który był z Betsajdy, z prośbą, Panie, chcemy widzieć Jezusa. Poszedł Filip, powiedział Andrzejowi, Andrzej zaś i Filip powiedzieli Jezusowi. Kochani, czy coś wam to przypomina? Jakąś inną historię z Pisma Świętego? Andrzej przyprowadza Piotra, swego brata do Jezusa. Powołanie do uczniostwa, tak jak tutaj powiedzieliście, kochani. To Andrzej, który był sam być może niezbyt rozmowny w przeciwieństwie do Piotra, który był zawsze na pierwszym miejscu. On miał najwięcej do powiedzenia. I Pan Bóg to odpowiednio później wykorzystał. Ale Andrzej zareagował jako pierwszy na prośbę Greków, tak jak wtedy przyprowadził Piotra do Jezusa. On być może był tą postacią, która nie lubi występować w przeciwieństwie właśnie do Piotra, który był na pierwszym miejscu, ale jest przykładem dla tych, którzy no, są cisi, nieśmiali, nie lubią zajmować tych miejsc na przodzie, w tym sensie, że mają zawsze coś do powiedzenia. Ale i Andrzej jest tym przykładem, który w sposób bardzo pragmatyczny, w sposób umiejętny przyprowadził Andrzeja, a w tym sprawozdaniu również i Greków, poprowadził do Chrystusa. I to jest, drodzy, nasze zadanie. To jest podstawa naszej misji. Wydawałoby się, że tak najlepiej to przedstawić ludziom prawdę biblijną od pierwszej księgi Mojżesza po objawienie i wyjawić im wszystko, wyjaśnić proroctwa, daty, przykazania. To ważne jest. To jest bardzo ważne, ale naszym najważniejszym zadaniem jest przyprowadzić ludzi do Jezusa i pokazać im, jaki On jest. A Filip, który razem z Andrzejem przyprowadzili Greków do Chrystusa, czyż nie jest tym Filipem, który najpierw również przy powołaniu przyprowadził niejakiego Natanaela? Pamiętacie, kochani, tą historię? I co tam się działo? Natanael nie chciał uwierzyć, czy może być coś dobrego z Nazaretu, powiedział, a Filip wówczas powiedział, pójdź i zobacz. Grecy chcieli zobaczyć. Filip już wiedział, co to znaczy zobaczyć Jezusa. Co to może spowodować we wnętrzu człowieka, gdy mamy przed sobą Pana Jezusa. Dlatego nie wahał się i zaprowadził razem z Andrzejem tych ludzi do Zbawiciela. Grecy nie pytali o kwestie teologiczne ich, nie fascynowali się cudami, nie oczekiwali wyjaśnień. Oni po prostu chcieli spotkać się z Panem Jezusem. Gdy Chrystus w 32 wersecie tego rozdziału pisze słowa, mówi, pisze ewangelista, cytując Chrystusa, który mówi: a gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Co to znaczy, że Chrystus miał być wywyższony ponad ziemię? Powiedział to, by zaznaczyć, jaką śmiercią umrze. Moi drodzy, to jest zupełnie naturalna reakcja, że ci, którzy zobaczą Chrystusa, że ci, którzy zapoznają się z Jego wielką miłością, z oddaniem, z poświęceniem, z tym, że opuścił swoje Królestwo Niebieskie po to, żeby ratować nas, nie będą mieli wątpliwości, będą lgnęli do krzyża, będą lgnęli do Chrystusa. Jestem ostatnio pod wrażeniem takiej książki, która wyszła, Prawda o aniołach. Jest to kompilacja różnych wypowiedzi Ellen White z różnych źródeł, gdzie pokazuje, jak aniołowie uczestniczą w wielkim boju, jak uczestniczą w planie zbawienia. I gdy czytałem różne cytaty, szczególnie z patriarchów, proroków, z wielkiego boju, oczywiście jako kompilacja ujęte w tej książce, przeczytałem o tym wielkim boju, o tym wielkiej tragedii, jaka wydarzyła się, gdy znaczna część aniołów odłączyła się od Boga, poszła za szatanem. Wtedy była konsternacja i wielkie poczucie straty. Moi drodzy, to jest tak jak w naszych zborach. Czasami ktoś odchodzi, jaki wielki ból jest w naszych sercach. Tyle widzieliśmy cudownych spraw, objawień Boga w jego życiu, a jednak ktoś decyduje się odejść. Czyż nie jest to wielka strata, jak odchodzi jedna osoba? A tam mieliśmy do czynienia z całą rzeszą świętych istot, które odeszły z tych niebiańskich warunków. I aniołowie, jak pisze Ellen White, rozpamiętywali tą chwilę. Mieli wielką dziurę w sercu, można by powiedzieć. I wtedy Pan Bóg stworzył człowieka, który miał zająć miejsce i wypełnić tą pustkę po zbuntowanych istotach. A stało się, jak stało. Upadek człowieka, grzech, tragedia wydawałoby się potęgowała, a diabeł odnosił kolejne sukcesy. Ale Chrystus, który przyszedł, który oddał swoje życie za każdego z nas, daje nam nową perspektywę, daje nam perspektywę ratunku. I dlatego, gdy ujrzymy Chrystusa na krzyżu, będziemy, drodzy, szli w kierunku Pana Jezusa, tak jak to zrobili Grecy. Grecy przyjęli Jezusa jako Mesjasza i została im objawiona Boża chwała. Coś niesamowitego. Usłyszeli głos z nieba i otrzymali zapewnienie, że stało się to z jakiego powodu? Z ich powodu. Pan Jezus mówi, odezwał się ten głos, ale gwoli was, czyli z waszego powodu, aby wasza wiara się utwierdziła, że przyszliście do właściwego miejsca, że to miejsce, w którym jesteście, jest jedynym, które daje zbawienie i ratunek. Chrystus, który wydawałby się zatrwożony, bo wiedział, co go czeka. I dzieli się taką refleksją z nami, czyżbym miał zrezygnować. Przecież nie, na tą chwilę przyszedłem na tą ziemię. Więc właśnie przyszedłem nie dlatego, żeby odejść, ale dlatego, żeby tutaj wypełnić to. To jest właśnie ten temat, drodzy, który wprowadza zmiany w naszym życiu. Chrystus zatrwożony, ale zdecydowany. Nie zawahał się, bo zna każdego z nas po imieniu. Kościół w naszych czasach też przeżywa trudności. Znamy historie biblijne, te prorocze, które mówią o konkolu i pszenicy. Znamy przypowieść o 10 pannach. Wszystkie nie są te historie takie optymistyczne. Mówią o przesiewie. Mówią o zgorszeniu, mówią również o odejściu tych, którzy rozbiją się o kamień obrazy z powodu swojego legalizmu. I wydawałoby się, że dzisiaj również mamy podobną historię, chociaż ta Ewangelia jest powszechna, możemy do niej dotrzeć, to jednak gdy patrzymy na nasze możliwości, możliwości naszych zborów. I to, co się dzieje w świecie, możemy dojść do wniosku, że coś tu nie jest jednak tak. Że trudności, które mamy, no, są na tyle duże, że nie jesteśmy w stanie poderwać całego świata, by poszedł za Chrystusem. Ale kochani, chcę was zagwarantować o tym, wam zagwarantować to i zapewnić o tym, że tak jak Grecy znaleźli się we właściwym miejscu, tak i my, kochani, jesteśmy w dobrym miejscu. Pomimo, że to, co wokoło jest tak inne, tak różne, to miejsce jest właściwe. A co do sukcesu, to tak jak już powiedzieliśmy w apelu ewangelizacyjnym, kochani, to jest dzieło Ducha Świętego. I jeżeli poddamy się Duchowi Świętemu, to On wykona pracę tą, która należy do Niego. Bóg ma dobre rezerwy. I wtedy, gdy wszyscy zawiedli, większość zawiodła tych, którzy byli blisko Jezusa, powołał te rezerwy gdzieś tam z Grecji dalekiej, pogańskiego kraju, by przyszli i wsparli Chrystusa w swojej misji. Bóg ma dobre rezerwy i w chwili, gdy większość ludzi będzie przeniknięta zwątpieniem, to dla tych, którzy posiądą wiarę, Bóg przygotuje zwycięstwo. Ja nie wiem, jak to jest, że Pan Bóg działa zawsze w ostatniej chwili. Ja nie wiem, jak to jest, że zawsze trzeba zrobić ten krok do przodu. Trzeba wejść w tą wodę, a On dopiero wtedy zadziała. Ale takiej wiary, kochani, nam potrzeba, bo Bóg ma przygotowane dla nas zwycięstwo. W 1992 roku, a to ten wątek o piłce nożnej teraz będzie, w 1992 roku odbywały się Mistrzostwa Europy. Oczywiście każdy Polak wie, jak te mistrzostwa się odbywają, bo mieliśmy takie u nas w 2012 roku. Ale żeby zagrać w takich mistrzostwach, trzeba przejść przez tak zwane eliminacje. Trzeba walczyć, trzeba zwyciężyć, żeby dostać się później do finału. I wtedy właśnie w tym 92 roku, albo nawet trochę wcześniej, takie eliminacje się odbywały. Była pewna ekipa, która reprezentowała Danię, Duńczycy, i oni przegrali. Nie dostali się do eliminacji. Wtedy wygrał takie państwo kiedyś, było Jugosławia. Niektórzy pamiętają. Jugosławia wygrała, dostała się do finałów, a Dania po trudnych walkach odpadła. Piłkarze po takich ciężkich bojach udali się na swoje urlopy, zapomnieli o piłce nożnej na kilka miesięcy, zapomnieli o treningach, o diecie, o tym wszystkim, co tak naprawdę powoduje ten sukces sportowy, o przygotowaniu. Ale stał się, moglibyśmy powiedzieć językiem chrześcijańskim, stał się cud dla Duńczyków, bowiem Jugosławia wtedy prowadziła wojnę z Bośnią i ONZ nałożyła na nią sankcje, a w wyniku tego władze te UEFA, czyli tego kierownictwa światowego piłki nożnej, zdyskwalifikowali Jugosławię w ogóle z całej walki. I wiecie co? I Duńczycy dostali się do finałów. Gdzieś tam z różnych stron, z urlopów, powołani z powrotem, żeby grać. I stał się cud, bo Duńczycy, powołani z rezerwowych gdzieś tam miejsc, można by powiedzieć, z urlopów, wywalczyli tytuł mistrza Europy. Coś niesamowitego, ale to tylko tak dla kibiców. My musimy, drodzy, patrzeć na Boże dzieło, jako Boże dzieło, które już zwyciężyło świat. Bóg powoła swój lud i zobaczymy tych, którzy przybędą, by ujrzeć Jezusa, ujrzeć Go w Jego słowie, ujrzeć Go w życiu. Przyjdą ze wschodu i z zachodu, przyjdą z tamtej strony ulicy i z tamtej strony ulicy. Bądźmy, kochani, czujni, bo dzień ten będzie ostatnim znakiem przyjścia Jezusa. Głoszenie Ewangelii. A żeby to wykonać, musimy oddać sprawę w inne ręce, w ręce Ducha Świętego. Moi drodzy, czy chcecie ujrzeć Jezusa? Amen. Ja też bardzo pragnę ujrzeć Jezusa. Tak jak Grekom było to dane. My dzisiaj wiarą patrzymy na to, na ten dzień i wierzymy, że nadejdzie, że zobaczymy. I te 30 lat, o których mówiłem, nie ma znaczenia. Skoro jeszcze jakaś dusza potrzebuje zbawienia, skoro ja jeszcze potrzebuję reformy. Czekajmy, drodzy, na ten wspaniały dzień. My chcemy ujrzeć Jezusa, gdyż coraz dłuższy cień na nasze życie pada, w noc zamieniając dzień. My chcemy ujrzeć Jezusa, otrzymać wiary zdrój. My chcemy ujrzeć Jezusa, to wszystko i więcej nic. Ten widok nas rozraduje i nabierzemy sił. My chcemy ujrzeć Jezusa, w Nim przebaczenia moc. Wnet z martwych wstały powróci, zakończyć śmiertelną noc. Chciałbym, kochani, abyśmy w ślad za tymi, którzy podążali za Chrystusem tu w Jego ziemskiej pielgrzymce, każdego dnia rozmyślali o naszym wspaniałym Panu, o tym, że oddał swoje życie za każdego z nas, że jest w stanie i ma moc rozwiązać problem naszych grzechów. Jeśli chcemy, drodzy, ujrzeć Jezusa, wypatrujmy Go każdego dnia, módlmy się do Niego, czytajmy to, co Słowo Boże o Nim mówi i rozmyślajmy o tym wspaniałym dniu, w którym zobaczymy Tego, który jest drogą, prawdą i życiem. Amen.